Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dzisiaj w audycji porozmawiamy o wyzwaniach na kolejną kadencję dla radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. I w studiu są nowi radni, Beata Dunajewska, Koalicja Obywatelska i Wszystko dla Gdańska.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Sebastian Dadaczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Jarosław Ścigała, Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No przed Wami nowe wyzwania. Pani Beata Dunajewska jeszcze jest radną miasta Gdańska. Teraz będzie musiała mieć trochę szersze spojrzenie na całe województwo. Jaki Pani ma na siebie plan w sejmiku?
Ja startowałam z hasłem silny głos gdańszczanek i gdańszczan w sejmiku wojewódzkim, więc przede wszystkim Gdańsk, ale wpisany w to wszystko, co się dzieje w regionie. Ja przez 14 lat byłam przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Zdrowia. To jest taki temat, który znam od podszewki, jeżeli chodzi o Gdańsk, ale Gdańsk na przykład nie ma szpitali. Wszystkie szpitale podlegają marszałkowi województwa pomorskiego, więc zdrowie jak najbardziej. No ale też jestem animatorką kultury od wielu lat, zajmuję się tematem kultury w Gdańsku, więc chciałabym działać również w tej dziedzinie. I znowu, tak jak w Gdańsku nie ma szpitali, w sensie są usytuowane, ale nie podlegają samorządowi miasta Gdańska. Tak tutaj też największe instytucje kultury, czyli Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka, Filharmonia, a Nadbałtyckie Centrum Kultury, również nimi zarządza marszałek, więc będzie duże pole do popisu. Ja też nie ukrywam, że jest kilka takich tematów jak demografia, jak profilaktyka, jak chociażby budowa nowej opery bałtyckiej, którymi bardzo mocno chciałabym się zająć. One są gdańskie, ale też nie gdańskie, bo przecież te instytucje duże kultury czy szpitale są regionalne i,
jasne,
i tutaj tak, oczywiście
z
całego województwa przyjeżdżają ludzie. Także to są takie rzeczy, którymi chciałabym się zająć.
Mhm. Pan Sebastian Dadaczyński reprezentuje Kociewie. Jaki pana jest pomysł na tę kadencję?
Dokładnie tak. Wywodzę się, mieszkam w Skarszewach na Kociewiu. Mój okręg wyborczy to południowe powiaty województwa pomorskiego. Oprócz Starogardzkiego na Kociewiu to także powiaty gdański, kościelski i kartuski. Szanowni Państwo, ja do tych wyborów wszedłem z hasłem jestem stąd, jestem dla Was. Przede wszystkim będę reprezentował mieszkańców takich małych miejscowości jak Skarszewy, Skurcz, Lubichowo i wiele, wiele innych. I chcę przede wszystkim zabiegać o modernizację dróg wojewódzkich. Ja w kampanii wyborczej przejechałem tysiące kilometrów. I naprawdę bardzo często drogi wojewódzkie są w opłakanym stanie. To jedno, ale nie można też zapominać o poprawie komunikacji. Tutaj mam na myśli przede wszystkim zwiększenie taboru pociągów. Dotyczy to choćby trasy Tczew-Starogard czy Tczew-Gdańsk. To wszystko sprawia, że te problemy komunikacyjne należy w jak najszybszym czasie rozwiązać. Oczywiście będą też inne tematy, ale tematy komunikacyjne w takich mniejszych miejscowościach są potrzebne.
O te inne tematy jeszcze zapytam. A w jakich komisjach chciałby pan zasiadać? Gdzie pan się widzi?
W związku z tym, że tak jak powiedziałem, chciałbym zająć się drogami, także transportem publicznym, to widzę się przede wszystkim w Komisji Infrastruktury, ale z uwagi na fakt, że też udzielam się w zakresie wsparcia sportu, widziałbym się też w Komisji właśnie Sportu, by wspierać takie kluby jak Wiecisa Skarszewy, jak Grom Kleszczewo i wiele, wiele innych.
No jeśli mówimy o sporcie, pan Jarosław Ścigała, był pan też wcześniej radnym powiatowym, jest pan prezesem Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jakie pan dla siebie wyzwania widzi w sejmiku?
Moim hasłem było region edukacja sport. Z racji zawodu nauczyciela, dyrektora szkoły i również moich pasji pozalekcyjnych chciałbym zajmować się przede wszystkim rozwojem edukacji w naszym województwie i również chciałbym nakreślić pewne problemy dotyczące kultury fizycznej i sportu. Uważam, że mamy wiele do zrobienia w zakresie wsparcia klubów sportowych i rozwoju infrastruktury sportowej w naszym województwie. Są pewne deficyty. Analizowałem budżety innych województw i na pewno jest tutaj wiele do zrobienia. Oczywiście, podobnie jak przedmówca, zauważam jako trener, który często jeździ na zawody, na zgrupowania, to wykluczenie komunikacyjne, które jest też bardzo widoczne w zachodniej części naszego województwa. Uważam, że trzeba pomyśleć i dążyć do poprawienia stanu dróg wojewódzkich, ale też myśleć o drodze ekspresowej, która połączyłaby tą zachodnią część województwa z południem kraju. My mamy z Bytowa najbliżej do autostrady 108 km, a to na pewno pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki, na rozwój przemysłu w regionie, gdzie mamy bardzo mocne firmy w naszym regionie i trzeba by te elementy poprawić.
Droga do Bytowa, a kolej, o której kolej też mówi od wielu lat.
Wszyscy radni i wszyscy mieszkańcy zauważają tą potrzebę, żeby poprawić stan kolei, doprowadzić tą nitkę z Bytowa do Kościerzyny i mieć bezpośrednie połączenie z Trójmiastem. Również region słupski potrzebuje zwiększenia liczby połączeń bezpośrednich z Trójmiastem, ze stolicą województwa.
No dobrze, to mówimy o drogach. A co jeszcze? Jakie są najpilniejsze i też być może nie pilne, ale najważniejsze sprawy do załatwienia na waszym terenie, na przykład na Kociewiu?
Pani redaktor, mimo wszystko powiem, że tak jak powiedział mój przedmówca, drogi bardzo istotne. Ja tutaj chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na odcinek drogi wojewódzkiej Skarszewy-Bolesławowo, łącznie z rondem w mieście. Już takie dziury są, że można koło sobie urwać w samochodzie. Po drugie, odcinek drogi w Zelgoszczy. Pociągi również, zwiększenie taboru i wymiana taboru. Ja tylko dam taki przykład, że mimo, że mamy XXI wiek, są takie sytuacje, że przyjeżdża taka ciuchcia w Starogardzie Gdańskim, wagonik, w ogóle nieprzystosowany do osób niepełnosprawnych. Bardzo wysoko trzeba wejść, żeby się dostać do tego wagonika. Latem to już nie wspomnę, że to prawdziwy piekarnik. I co najgorsze, a z kolei jak przyjedzie szynobus, to na przykład rano po godzinie 6 ludzie jadący do pracy muszą stać na odcinku na przykład Starogard-Tczew, a wracając z pracy na przykład z Gdańska po godzinie 16 pociągiem relacji Gdynia-Szczecinek, to jest taka sytuacja, że aż od Gdańska aż do Starogardu, czyli godzinę stoją w tym pociągu ściśnięci. A pamiętajmy też, że jest są takie sytuacje, że ludzie chcą też pracować, odpalić sobie, otworzyć laptopa i po prostu nadrobić jakieś zaległości, albo przeczytać jakieś ważne dokumenty, a po prostu nie da się. Więc to jest temat pierwszy. Jeżeli chodzi o kolejne tematy, to zdrowie. Ja chcę w Sejmiku Województwa Pomorskiego przede wszystkim zabiegać o fundusze europejskie, by przekazywać środki na dalsze modernizacje szpitali. My w Starogardzie Gdańskim w ostatnich latach przeprowadziliśmy wiele inwestycji, ale oczywiście one są bardzo istotne w przyszłości. Starogardzie Gdańskim to jest najważniejszy szpital na Kociewiu, większy niż w Tczewie. Dlatego tutaj na pewno będę zabiegał o to, żeby otrzymywał te środki, tak jak i w Kościerzynie w szpital. Bardzo istotny.
Rzeczywiście tak. W Starogardzie chyba coraz lepiej ten szpital się też rozwija.
Tak. Udało się przede wszystkim wybudować nowoczesny blok operacyjny z kilkoma salami. Także przeprowadzić modernizację kilku oddziałów. No i wiele, wiele innych jeszcze inwestycji. Jest także lądowisko dla śmigłowca ratunkowego także w nocy, więc to jest bardzo istotne, zwłaszcza, że przez powiat starogardzki przebiega zarówno autostrada A1, jak i droga krajowa nr 22, więc bardzo często dochodzi do wypadków komunikacyjnych, dlatego szpital w Starogardzie Gdańskim ma istotne znaczenie dla regionu.
Beata Dunajewska, która reprezentuje tutaj metropolię trójmiejską. Jakie dla pani są te najpilniejsze, najważniejsze zadania?
Najważniejsza rzecz, która się już dzieje, to PKN na Gdańsk Południe. To jest taki projekt, który tak naprawdę rozładuje cały Gdańsk, ale też istotna jest Nowa Świętokrzyska, która jest również dojazdem do obwodnicy. Dzisiaj tam tworzą się ogromne korki po wybudowaniu. Nie tylko rozładuje ruch wewnętrzny na Gdańsku Południe, ale też, tak jak mówię, będzie wygodnym, lepszym dojazdem do obwodnicy. Jak wiemy, miasto Gdańsk co roku przekazuje 1 500 000 na gdańskie szpitale. To jest bardzo ważne, ale też ostatnio marszałek województwa pomorskiego ogłosił, że będzie powstawał nowy oddział pediatryczny, przepraszam, przy szpitalu na Zaspie. To jest bardzo ważna sprawa. Ale dla mnie też istotna jest demografia. I tutaj mamy dwa aspekty. Jeden aspekt taki, że my musimy budować coraz więcej domów pomocy społecznej, ale też dziennych domów pomocy społecznej. I to nie dotyczy tylko Gdańska, Gdyni czy Sopotu, metropolii, ale to dotyczy też innych miejsc w regionie. To jest bardzo ważne. Dzienne miejsca pobytu również, czyli kiedy senior jeszcze nie chce pójść do DPS-u, chciałby być w swoim miejscu zamieszkania, to poprawia sytuację, to daje też kontakt ze światem. Bardzo ważna polityka wytchnieniowa, czyli jeżeli mam osobę niepełnosprawną, od czasu do czasu muszę też odpocząć. Jest takie miejsce, które się buduje w Gdańsku, ale takich miejsc tak naprawdę powinno być więcej i nie tylko w naszej metropolii. ZOL-e, zakłady opiekuńczo-lecznicze, czyli to miejsce, gdzie osoby, które wychodzą na przykład ze szpitala, a nie mogą trafić do domu, mają tę możliwość rehabilitacji. To jest bardzo istotne. Walczyliśmy o to przez lata i takie miejsce powstaje w Gdańsku. Czyli demografia, ale też jest drugi aspekt demografii. My jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Coraz mniej jest osób, które zasilają rynek pracy. To bezrobocie właściwie to nie istnieje. Dlatego istotny jest również powrót rodziców małych dzieci do pracy, czyli żłobki. Z tego tutaj mamy pieniądze z KPO na ten cel. Gdańsk bardzo sprawnie będzie korzystać z tych pieniędzy, więc tych miejsc żłobkowych powstanie bardzo, bardzo dużo. Natomiast dla mnie też istotne jest to, żeby realizowane były w dalszym ciągu badania profilaktyczne, ale też zadania profilaktyczne. Na przykład ku mojemu zdziwieniu Gdańsk realizował program profilaktyki cukrzycowej dla stegny. Czyli tam nie ma takich struktur, tam nie ma takich możliwości, więc jakby my wspomagaliśmy tamten samorząd. Moim marzeniem jest to, żeby w każdym miejscu była taka silna organizacja, czy tak prozdrowotna, która mogłaby taki program realizować.
Mhm. Jarosław Ścigała.
Znaczy, przedmówcy powiedzieli już dużo, ja się do tego przyłączam. Oczywiście w ramach środków KPO ważna będzie ta polityka senioralna, ale jeden z tematów, o którym chciałbym wspomnieć, to również jest zdrowie psychiczne mieszkańców Pomorza. Należy przypomnieć, że w czasie pandemii była największa ilość prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w skali kraju w naszym województwie. Także musimy też pamiętać, że 1/4 Polaków cierpi na różnorodne zaburzenia psychiczne i tutaj też należy położyć nacisk na wsparcie województwa w takiej opiece, w profilaktyce i żeby zapobiegać tym procesom. Mamy też w szkolnictwie deficyt psychologów. Trzeba o tym również myśleć i działać tak, żeby zwiększać możliwości dokształcania nauczycieli w tym zakresie.
No właśnie, to są potrzebne pieniądze, czy brakuje psychologów?
Jednego i drugiego. Mhm.
Są potrzebne pieniądze, ale też są tutaj elementy związane z kwalifikacjami. Może tu odgórnie trzeba naciskać na rząd, żeby zmienić też przepisy w tym zakresie. Stykamy się z takimi problemami w szkołach. I te potrzeby wzrastają z roku na rok. Na pewno trzeba tutaj to monitorować, wspierać i dofinansować.
Teraz zrobimy krótką przerwę. Przypomnę, że gośćmi audycji są nowi radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, Beata Dunajewska, Sebastian Dadaczyński i Jarosław Ścigała. Rozmawiamy o wyzwaniach na kolejną kadencję dla Sejmiku. I zapytam pana Jarosława Ścigałę, który jest, przypomnę, prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Pomorskiego.
Pomorskiego, no. Przepraszam, tak jest. Pomorskiego Związku. Czy na Pomorzu mamy pełnowymiarową halę?
Tak się składa, że nie mamy tej hali. Województwa ościenne już posiadają takowe obiekty, chociaż jest ich w skali kraju niewiele, ale wiem, że są plany dotyczące kolejnych województw, na przykład województwo kujawsko-pomorskie, oprócz tego, że ma halę w Toruniu, również już buduje i dofinansowuje z budżetu wojewódzkiego halę, następną halę lekkoatletyczną w Bydgoszczy. Także tu jest duży problem logistyczny. My musimy rozgrywać Mistrzostwa Pomorza w Toruniu. Tak samo brakuje nam pełnowymiarowej pływalni w województwie. To są takie elementy, które może wspólnymi siłami samorządu lokalnego, Ministerstwa Sportu i województwa można by dograć, znaleźć jakieś rozwiązanie, znaleźć samorząd przyjazny. Wiemy, jak duża jest aglomeracja trójmiejska, ile tu jest klubów lekkoatletycznych, ile młodzieży uprawia sport. Na pewno w okresie zimowym trenowanie lekkiej atletyki będzie bardziej atrakcyjne, posiadając taki obiekt, no i też możliwość rozgrywania zawodów. Przypomnę, że w 2014 roku mieliśmy w Ergo Arenie Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, halowe Mistrzostwa Świata i to niestety było tylko na jedną taką okoliczność, na te zawody plus Mistrzostwa Polski. Aktualnie ta bieżnia znajduje się w Toruniu, więc trzeba o tym pomyśleć, znaleźć miejsce, to też nie jest łatwe.
No właśnie, orientował się pan?
Prowadziłem rozmowy z różnymi samorządami, byłem w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie, aczkolwiek to jest dalej od większości miejsc w naszym województwie. No jest problem. Problem również na uczelni, na Akademii Wychowania Fizycznego. Szukamy samorządu, który by się podjął tego zadania. Nie będzie to łatwe, ale myślę, że...
Tak, bo taki obiekt dużo kosztuje, często nie zarabia na siebie.
Często nie zarabia, ale można pomyśleć o obiekcie wielofunkcyjnym, który zabezpieczy potrzeby kilku dyscyplin sportu, nie tylko lekkiej atletyki, będzie obiektem treningowym i do rozgrywania zawodów niższej rangi. A nam potrzeba takich obiektów w województwie.
Może radni, czy wy będziecie wspierać w tej idei kolegę?
No jeżeli pan radny będzie mnie popierał w moim boju o nowy budynek, nową siedzibę Opery Bałtyckiej, to oczywiście tak.
Jak najbardziej sport jest bardzo ważny dla rozwoju człowieka. Ja powiem tak, z takich niewielkich skarszew mamy diamenty. Takim diamentem jest na przykład Kuba Tyborczyk, wychowanek klubu piłkarskiego Wiecisa Skarszewy, który dzisiaj jest już w Zagłębiu Lubin, czyli w klubie grającym w Ekstraklasie. Jest to młody jeszcze chłopak, mający 17 lat, ale przyszłość przed nim. I właśnie uważam, że dla rozwoju tych młodych talentów, bo nie tylko one są w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, ale one są także w Skarszewach, one są także w innych małych miejscowościach, należy stwarzać wspaniałe, dobre warunki dla rozwoju młodzieży. Dlatego jak najbardziej będę wspierał wszystkie inicjatywy związane z budową właśnie obiektów sportowych.
Mówimy tutaj o dużych i kosztownych inwestycjach. Być może na to znalazłyby się pieniądze, bo już od kilku lat mówi się o ustawie metropolitalnej. Teraz kolejny wniosek trafił do MSWiA. Dzięki niej zostawałoby w regionie co roku kilkaset milionów złotych, które dzisiaj trafiają do budżetu centralnego. Czy taka ustawa metropolitalna jest nam potrzebna, waszym zdaniem?
Jak najbardziej. My przez ostatnich 8 lat, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość blokowało nam możliwość rozwoju metropolii tutaj na naszym terenie, bardzo o to zabiegaliśmy. Przy każdej okazji ten temat odgrzewaliśmy, bo to są nie tylko większe pieniądze, ale również to jest szansa dla uwspólnienia transportu w całym regionie i to nie dotyczy tych Gdańska, Gdyni, Sopotu i Obwarzanka, ale całego Pomorskiego. Dzisiaj transport jest zarządzany poprzez osobne spółki, no bo takie jest prawo. Do tego inne zarządzanie koleją. Może wtedy właściwie na pewno, mówię, że na pewno wtedy byłaby szansa na ten wspólny bilet, na który tak bardzo wszyscy czekamy. Dzisiaj jest coś na wzór wspólnego biletu, ale to jednak nie jest to, czego oczekujemy, ale też wspólne plany zagospodarowania są bardzo istotne, szczególnie te na granicy, powiedzmy, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Gdyni i okolic. Można wtedy planować wspólne inwestycje, wspólne jakby nawet osiedla mieszkaniowe. To jest bardzo ważne. No i ja myślę, że to też by w końcu pokonało taki stereotyp, że tak naprawdę wszystkie pieniądze z KPO europejskie pozyskiwane są przez największe miasta, bo wtedy wszyscy razem gremialnie staralibyśmy się o pieniądze dla nas wszystkich, dla metropolii, nie tylko dla Gdańska, Sopotu i Gdyni czy innych miejscowości. To jest bardzo istotne dla rozwoju i uspójnienia rozwoju naszego regionu.
No właśnie, bo jest taka obawa, szczególnie tych mniejszych samorządów, że znowu te pieniądze z ustawy metropolitalnej będą trafiały do większych miejscowości, a nie na przykład na tereny wiejskie.
Tak, z ustawy metropolitalnej nie, ale prawdą jest, że jeżeli będziemy działali sobie osobno, to zawsze będzie tak, że duże miasta będą pozyskiwać więcej pieniędzy, bo mają bardziej przystosowane kadry, bo mają więcej potrzeb i pomysłów i być może dla tych mniejszych miejscowości już nie starcza. Ustawa metropolitalna daje nam sprawiedliwy podział też finansów i taką potrzebę rozwoju nie tylko nas, ale i innych i to jest bardzo, bardzo istotne dla rozwoju regionu.
Sebastian Dadaczyński, czy taka ustawa jest nam potrzebna?
Powiem tak, w związku z tym, że reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość, zaznaczam, że nie jesteśmy, niemniej przede wszystkim musimy bardzo przeanalizować tę ustawę, zapisy tej ustawy. Jeżeli ta ustawa będzie dbała o właśnie gminy, małe gminy i zachowany będzie zrównoważony rozwój, ja jestem jak najbardziej za. Ale nie może być tak, że większość środków wyssa tutaj Trójmiasto, a takie małe gminy jak Skurcz, czy Osiek, czy Smętowo, czy Liniewo, Nowa Karczma i wiele, wiele innych, po prostu dostaną, mówiąc na wprost, kolokwialnie, ochłapy. Na pewno na to nie będzie mojej zgody, chyba że, tak jak zaznaczam, ta ustawa będzie wspierała nie tylko gminy, ale także inne tutaj organizacje z myślą o choćby zwiększeniu bezpieczeństwa, na przykład środki dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, na przykład w Wisinie w powiecie kościerskim, czy w Olpuchu. Wszystko to jest ważne, bo Trójmiasto sobie radzi doskonale w związku z tym, że samorządy miejskie mają naprawdę bardzo dobre budżety, a inne gminy takich budżetów nie mają, więc ustawa metropolitalna tak, ale zachowanie zrównoważonego rozwoju przy naprawdę podziale tych środków.
Mhm. Czy taka ustawa przydałaby się mieszkańcom regionu bytowskiego, nazwijmy to ogólnie?
Myślę, że tak. No tutaj pewne elementy mogą być również zawarte i dobiegać do naszych granic, ale tak jak przedmówca, chciałbym również stwierdzić, że są te obawy małych środowisk, małych samorządów, które mają małe możliwości, szczególnie po wprowadzeniu ładu, nowego ładu, gdzie te środki bezpośrednio do samorządu docierały mniejsze. Oczywiście one były w jakiś sposób później rekompensowane, ale na pewno trzeba pamiętać, że takie małe samorządy nie mają dużego budżetu i środków na wkład własny do różnych projektów zewnętrznych. I tutaj trzeba to jakoś w jakiś sposób zrekompensować, te ewentualne deficyty, straty.
Mhm. Ja tylko chciałam dodać, że właśnie o to chodzi w tej ustawie metropolitalnej, żeby się równomiernie rozwijać, bo gdybyśmy chcieli się rozwijać osobno, to bylibyśmy Gdańskiem, Sopotem i Gdynią. Tak jak pan wspomniał, no te mniejsze miejscowości mają z różnych względów mniej tych środków pozyskują, chociażby ten wkład własny, mityczny, a w ustawie metropolitalnej chodzi o to, żebyśmy się rozwinęli wszyscy. żebyśmy byli jedną wielką metropolią. Oczywiście to może brzmi idealistycznie, no ale takie są założenia, że nie tylko Gdańsk, Sopot i Gdynia się rozwijają, ale i Obwarzanek, tak? I że stajemy się taką jednym wielkim organizmem równomiernie rozwiniętym.
Właśnie w przypadku ustawy metropolitalnej mówi się nie tylko o inwestycjach, ale na przykład o wspólnej ochronie środowiska, wspólnych projektach klimatycznych. I rzeczywiście w ciągu najbliższych 5 lat tej kadencji to na pewno będzie bardzo ważny temat ochrony środowiska, też energetyki, tak, nowych źródeł energii, bo powstają nowe elektrownie wiatrowe na morzu, na lądzie, farmy fotowoltaiczne. W gminie Choczewo przecież będzie budowana elektrownia jądrowa. To są ogromne wyzwania, na pewno szansa dla gospodarki i na rozwój, ale też pewnie jakieś zagrożenia, na przykład dla rozwoju turystyki, no bo w gminie Choczewo mieszkańcy cały czas protestują przeciwko tej inwestycji. No to jak wy na to patrzycie, na te projekty? Czy rzeczywiście Pomorze może być takim liderem w nowych źródłach energii?
Tak, my w ogóle mamy to szczęście, że jesteśmy usytuowani w takim miejscu, że ciągle wieje, ciągle przewiewa i to powietrze jest o wiele bardziej czyste niż w innych regionach. Nawet ludzie, którzy tutaj się przeprowadzają, podkreślają, że przyjechali tutaj, bo tutaj jest czyste powietrze. Aczkolwiek my cały czas mamy kopciuchy. Powiedzmy w tych dużych miastach, to dzięki tym dopłatom trochę tych kopciuchów jest mniej, ale one nadal są. To widać na przykład w Nowym Porcie czy na Oruni, kiedy rusza sezon grzewczy. I likwidacja kopciuchów w całym regionie, to jest bardzo istotne. To jest taka rzecz, która naprawdę, to trzeba sobie jako priorytet postawić.
Mhm. Te najniższej klasy mają do września też zniknąć, tak, tutaj, ale pozostaną jeszcze
tak, i tutaj jeszcze też są inne pieniądze. Tutaj ja nie mówię o sporze, czy pelet jest ekologiczny, czy nie. To są jakby już takie dodatkowe elementy. Natomiast te takie kopciuchy, gdzie palimy węglem i czymkolwiek, bo niestety problem polega na tym, że niekoniecznie się pali węglem, ale butelkami i wszystkim, co się znajdzie jakby w okolicy. Także to jest priorytet. No i oczywiście odnawialne źródła energii podstawa. To nam też da taki oddech, że przestaniemy mieć ten niedobór energetyczny, bo my cały czas balansujemy na granicy. No, kiedyś, jak robiłam taki program o energii, to rozmawiałam o blackoutie. Nam cały czas grozi blackout, że w pewnym momencie zabraknie nam tej energii i te wiatraki, również ta elektrownia jądrowa, która będzie wybudowana w sposób bezpieczny, to nie są już te technologie, które były w Czarnobylu. Ja wiem, że turystyka, ale naprawdę trzeba uspokajać mieszkańców. To już jest inny świat, jeżeli chodzi o energię jądrową.
Mhm. Panowie?
To są tematy drażliwe zawsze, bo na przykład w mojej gminie, w której pracuję, w Bożytchomiu, nie doszło do otwarcia biogazowni czy do postawienia wiatraków w poprzednich latach, więc mam nadzieję, że to się zmieni, ale też muszą być odpowiednie źródła dofinansowania, muszą być te projekty dostępne, przyjazne i takie trzeba też prowadzić dobre konsultacje z mieszkańcami, żeby ich przekonywać. Nie można czegoś narzucać z góry i ustalać za tych, którzy są na dole.
Mhm. Ja jeszcze tylko jedną rzecz. Edukacja. To jest podstawa wszystkiego. My musimy ludzi edukować, że to ma sens i to jest potrzebne.
Mhm. Pan Sebastian Dadaczyński?
Tak, zgadzam się z koleżanką radną, że rzeczywiście w ogóle województwo pomorskie potrzebuje, mówiąc na wprost, prądu i wszystkie inwestycje związane z możliwością zwiększenia zasobów są naprawdę wskazane. Ale powiem też o jeszcze takich małych aspektach, jeżeli chodzi o energetykę, w ogóle o tą ochronę środowiska, tak? Bo to jest bardzo istotne, że władza musi dać też przykład sama od siebie. I jest, uważam, taki pomysł, aby na przykład, to jest mój autorski, by samorządy właśnie w terenie, ale też i w innych urzędach na przykład montowały fotowoltaikę. Po pierwsze, dałyby przykład, bo często mówimy, namawiamy władze mieszkańców do takich działań, ale pytanie, czy dają sami dobry przykład. Po pierwsze, to jest raz, że dobry wzór, ale dwa, przede wszystkim zmniejszenie środków na utrzymanie administracji. To jest taki właśnie aspekt, który można właśnie pokazać ludziom.
Tak, mówiliśmy o szpitalu w Starogardzie Gdańskim i właśnie chyba tam duża inwestycja będzie teraz termomodernizacyjna w szpitalu w Starogardzie prowadzona.
Dokładnie tak.
Jakie jest wasze zdanie? Czy rzeczywiście samorządy powinny dawać przykład, jeśli chodzi o tę fotowoltaikę na przykład?
Czemu nie? Natomiast ja też chciałam przypomnieć o takim bardzo ważnym programie, który w ogóle zmienił jakby sytuację też w gdańskich szkołach, programie termomodernizacji. No to jest taki przykład, dobry przykład, że samorząd zaczyna też od siebie, tak? Że nie zmusza mieszkańców do pewnych ustępstw i inwestycji, bo to zawsze jest inwestycja, ale pozyskaliśmy naprawdę ogromne pieniądze, tam wiele budynków publicznych zostało, ja już nie mówię o wymianie ogrzewania, ale i ocieplonych, więc te straty energii są jak najmniejsze. Gdańsk, no i Sopot też, tak, oni już nie mają kopciuchów. Gdańsk i Sopot no, są jakby liderami w tej kwestii, ale jak najbardziej, zawsze jest coś do zrobienia. To nie jest tak, że ja po 14 latach mówię, że w zasadzie już poszłam gdzieś indziej, bo nie mam nic do zrobienia. Zawsze może być lepiej.
Pan Sebastian?
Jak najbardziej. Chcę też dodać, że należy też wesprzeć rolnictwo w tym zakresie. Na Pomorzu, w województwie naszym, mamy naprawdę ponad 20 tysięcy gospodarstw i 27 tysięcy. I tutaj warto pomóc rolnikom właśnie w tym zakresie, choćby fotowoltaiki czy małych biogazowni, by wykorzystać potencjał właśnie ten energetyczny.
Mm-hmm. Pan Jarosław Sigla.
Mamy w województwie, w naszym regionie też bardzo, Szwajcaria Kaszubska, piękne tereny i na pewno te walory turystyczne, kiedy będzie większe też zapatrywanie na ekologię czy na odnawialne źródła energii, to się wszystko wzmocni. Ja jako człowiek, który jest aktywny fizycznie, to czasami w okresie grzewczym odczuwam w powietrzu te zanieczyszczenia i jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie.
No to jak widzimy, wyzwań jest bardzo wiele. Mieszkańcy na pewno na was liczą. Bardzo dziękuję i życzymy chyba wszyscy mieszkańcy powodzenia, bo działacie na rzecz mieszkańców w Sejmiku Województwa Beata Dunajewska.
Ja w imieniu chyba nas wszystkich bardzo chciałabym podziękować za te głosy, które państwo na nas oddali i to dotyczy, no myślę, tu wszystkich siedzących w studio. Bardzo, bardzo dziękujemy i wierzę, że nie zawiedziemy waszego zaufania.
I to była Beata Dunajewska, Koalicja Obywatelska i Wszystko dla Gdańska. Pan Sebastian Dadaczyński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
I pan Jarosław Ścigała, Trzecia Droga i Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję, przyłączam się do podziękowań za oddane głosy na wszystkich radnych.
Ja również przede wszystkim dziękuję za ponad 6 tysięcy głosów, ale chcę reprezentować mieszkańców całego województwa pomorskiego, także tych, którzy nie oddali na mnie głosu, bo uważam, że radny to nie tylko radny okręgu, ale radny całego województwa.
A ja bardzo dziękuję państwu za wizytę w studiu. Do usłyszenia.